15 na godzinę. 15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
10 minut po godzinie 18. Witają Państwa Hubert Pietroński i Zbigniew Roszczek od nowego roku, a dokładnie od dziś. Jeszcze więcej moto na antenie Radia Zachód. Państwo zasugerowali, by oprócz tych codziennych serwisów informacyjnych były dłuższe formy magazynowe. No i bardzo proszę. Teraz każdy piątek po 18.00 motoryzacyjny kwadrans, 15 na godzinę właśnie. Przed weekendem zawsze znajdzie się porcja aktualności, wypowiedzi, porady specjalistów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będą policyjne przypomnienia, wyjaśnienia, zajrzymy do prasy motoryzacyjnej. I nie zabraknie oczywiście też ciekawostek ze świata motoryzacji. Chcemy jeszcze bardziej wyedukować kierowców, a także pieszych. A co dziś w programie? Noworoczna rozmowa z sekretarzem Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Czym różni się kolizja od wypadku? O bezpiecznym rowerzyście i rowerze? I czy możemy wyłamać na przykład szlaban na przejeździe?
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Odwiedziłem sekretarza Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pana Marka Paska. Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Nowy rok i jak pan wie już, nowy pomysł też na trochę dłuższe motoradio, taki pomysł kwadrans, powiedzmy 15 na godzinę. To jest chyba najbardziej bezpieczna prędkość.
Ja myślę, że sam pomysł jest bardzo dobry, dlatego że nigdy za dużo na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Czym zajmuje się Lubuska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego?
Sam zapis o radach wojewódzkich wynika z prawa o ruchu drogowym, gdzie mamy przede wszystkim Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z sekretariatem tej rady oraz takie mniejsze rady, powiedzmy sobie, które znajdują się w poszczególnych województwach. Członkami rady są między innymi przedstawiciele służb mundurowych, policji, straży pożarnej, ITD, straży granicznej, samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, także kuratorium oświaty, a więc jednostek odpowiedzialnych za edukację.
Dużo instytucji, organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale jednocześnie widzimy chociażby początek tego roku, panie Marku, tragiczne. 4 osoby zginęły już na lubuskich drogach, a dopiero pierwsza dekada stycznia.
Tak, jest to bardzo smutne. Na nic są te wszystkie nasze starania, plany jakieś, jeżeli no, znajdą się takie osoby, które zachowują się w sposób nieodpowiedzialny i prowadzą wprost do zdarzeń drogowych, do wypadku drogowego, wypadku z ofiarami.
Od nas, kierowców, zależy to, jak jest na drogach. Od nas, pieszych, zależy również bezpieczeństwo szeroko rozumiane. Mam takie wrażenie, że za mało sygnalizujemy swoje zamiary. Ktoś kiedyś wymyślił kierunkowskazy na przykład, żeby zasygnalizować to, co mam zamiar robić, prawda?
Tak, każdemu się wydaje, że sygnalizowanie to takie mało ważne, powiedzmy, jest. W ogóle no, należałoby zacząć od tego, po co sygnalizujemy.
Przecież ja wiem, gdzie jadę.
Oczywiście, tak, tylko widzicie Państwo, rzecz polega na tym, że sygnalizujemy po to, żeby powiadomić wszystkich w koło, a więc tych przed nami, tych za nami, z boku, pieszych, rowerzystów, kierowców pojazdów, o tym, co zamierzamy zrobić, czy dokąd zmierzamy w danym momencie, tak? Dalej należałoby powiedzieć sobie, w jaki sposób sygnalizujemy. No przede wszystkim zawczasu i wyraźnie. Czasem bywa tak, że kierujący skręca już w poprzeczną drogę i wtedy włącza kierunkowską. No proszę Państwa, szanowni kierowcy, stanowczo za późno. Niektórzy mówią, że tak, jeżdżą taksówkarze. No ja myślę, że do końca tak nie jest, że tylko taksówkarze.
Ale jest.
Ale zdarza się, że tak jest. To bardzo denerwuje innych. Pamiętajmy też, żebyśmy sami tak nie robili, bo często jest tak, że krytykujemy kogoś innego, a sami też tak podobnie się zachowujemy. Sygnalizujemy w zasadzie w 2 przypadkach, a więc pierwsze to jest przy skręcaniu, tak? Kiedy swoim pojazdem zamierzamy skręcić, to wtedy sygnalizujemy. Przypomnę po to, żeby wszyscy wokół nas wiedzieli, co zamierzamy zrobić, w jakim kierunku zamierzamy pojechać. No i sprawa druga, przy zmianie pasa. Jeżeli to, co robimy, nie mieści się w tych 2 kategoriach, to wtedy nie sygnalizujemy.
Nie jest grzechem nadużywanie kierunkowskazów.
Tak, tym bardziej, że przepisy tutaj w tym przypadku absolutnie nie mówią nic na ten temat, a więc nie zabraniają. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim słuchaczom Radia Zachód życzyć przede wszystkim szerokiej drogi, wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia rodzinnego i naprawdę bezpiecznych przejazdów tam i z powrotem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Zdecydowana większość kierowców, widząc coś na drodze, mówi: o, wypadek, a tymczasem musimy odróżnić zwykłą stłuczkę, kolizję od wypadku drogowego. Marzena Korzik z lubuskiej policji.
Kontakt 2 pojazdów to każdy powie wypadek. Kolizja to jest, jeżeli uczestnicy nie mają obrażeń ciała. Wtedy jest wypadek, kiedy klasyfikacja określana jest przez lekarza, że niezdolność organizmu jest powyżej dni 7, czyli złamana ręka, złamana noga, obrażenia wewnętrzne. Dlatego jak policjant przyjeżdża na miejsce zdarzenia, to nie powie od razu, czy to jest wypadek, czy kolizja. W chwili, kiedy lekarz określi, że niezdolność uczestników jest powyżej dni 7, uszkodzenie ich ciała, to wtedy jest klasyfikacja wypadku. Jeżeli jest to wypadek, zachowanie pojazdu, zgon jednego z uczestników, więc pojazdy do czasu oględzin są nieruszane, ponieważ to jest materiał dowodowy sprawy, na podstawie której biegły opiniuje. W przypadku kolizji jest to stuczka, zbita lampa. Pojazdy wtedy muszą być sprzątnięte z drogi, żeby nie spowodowały następnych zdarzeń drogowych. Czekają na patrol policji w bezpiecznym miejscu dla pozostałych uczestników ruchu. Czyli praktyczna rada do kierujących: dochodzi do zderzenia, czyli do kolizji. Każdy z nas ma w dzisiejszych czasach smartfon, robimy zdjęcia jednej, drugiej strony, od ogółu do szczegółu, uszkodzenia, bo potem jest największy problem, kto komu wjechał. A po uszkodzeniach najłatwiej stwierdzić mechanizm powstania uszkodzenia. Czyli nawet jeżeli się dzisiaj dogadujemy na miejscu, przyjadę do domu, to jednak nie twoja wina, analizujemy, chwileczkę, materiał dowodowy, od razu, który mamy w smartfonie zdjęcie, daje podstawę biegłemu, żeby na podstawie dokumentacji fotograficznej określić mechanizm powstania uszkodzenia, czyli, prosto mówiąc, kierunki jazdy pojazdów względem siebie przed zderzeniem. Czyli przy kolizji, zdarzeniu drogowym należy zachować zdrowy rozsądek, nie krzyczeć, bo to nie pomoże, a może zaszkodzić, a w chwili, kiedy pojazdy odstawimy na miejscu, jeżeli jest to kolizja, rozważenie, rozmyślne podejście do sprawy powoduje to, że sprawa zostaje na miejscu zakończona.
15 na godzinę.
Dopiero pierwsza dekada stycznia, a niestety już na lubuskich drogach zginęło dwóch rowerzystów, 67-letni w Drezdenku i 66-letni w Śmieszkowie koło Sławy. Pogodna aura tak sprawia, że jeszcze wiele osób jeździ właśnie rowerami, część rekreacyjnie, część dojeżdża do pracy. Pamiętajmy, że kierowcy tak, chronią różne systemy, strefy zgniotu, poduszki powietrzne, a rowerzystę może ochronić na przykład kask. Krzysztof Katarzyński, doradca rowerowy właśnie o kaskach, ale też i o ochronie samego roweru. Posłuchajmy.
Często słyszymy o wypadkach, gdzie ten kask uratował życie rowerzyście. Szybkość nawet 20 na godzinę wydaje się nieduża przy jakimś bocznym uderzeniu, kiedy bezwładnie lecimy z całym impetem i uderzamy głową. Można to zobaczyć na szczególnie na wysiłkach kolarskich. Kolarz się przewraca i ta głowa, ciężar tej głowy po prostu z impetem uderza o podłoże, odbija się, potem jeszcze raz. Są to naprawdę duże siły, często poza naszą kontrolą. Dobrze by było, żeby rower jednak nie został wystawiony na działanie deszczu. Są pokrowce na rower, duży futerał, gdzie możemy bez składania tego roweru po prostu naciągnąć go na rower. Tak więc dobrze było pod pracą, czy gdzieś, gdzie trzymamy rower, żeby on nie stał wystawiony na warunki zewnętrzne, na deszcz. Przychodzą te osoby i szukają zapięcia, bo ukradli na przykład znajomemu rower i chcą się zabezpieczyć. Kupując dobre zapięcie rowerowe, kupujemy czas, bo jak wskazują statystyki, jeżeli złodziej w ciągu kilkudziesięciu sekund nie rozpracuje tego zapięcia i dokona kradzieży, to odstępuje. Zwykłe zapięcia, takie cieniutkie, no to jest chwila, moment i już nie ma. W zapięciu markowym, solidnym, no ten czas znacząco się wydłuża i stwarza problemy złodziejom.
15 na godzinę.
Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj, to hasło kampanii, którą wspiera Radio Zachód. W ubiegłym roku na szczęście zmniejszyła się liczba wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i to w całym kraju, a w Lubuskiem nikt nie zginął. Pytają słuchacze, czy można wyłamać barierki w krytycznej sytuacji, czy poniesiemy jakieś konsekwencje. Zapytałem Mariusza Olniczaka z Polskich Linii Kolejowych.
Jestem już od kilkunastu lat kierowcą samochodu i również jestem kolejarzem, który podróżuje pociągiem do pracy, czy nawet podróżuje w celach prywatnych. Jadąc samochodem wiem, że zahamuję w ciągu kilkudziesięciu metrów, natomiast pociąg, żeby się zatrzymać, potrzebuje kilkaset albo nawet kilometra. Pamiętajmy o tym też, że pociągi ważą bardzo dużo, kilkaset albo nawet kilka tysięcy ton, jeśli mamy pociąg towarowy, taki rozpędzony ciężar, żeby się zatrzymał, potrzebuje nawet 1000 metrów. W razie utknięcia na przejeździe kolejowo-drogowym, ratując swoje życie lub ratując życie innych, pamiętajmy o tym, że możemy wyłamać rogatkę na przejeździe kolejowo-drogowym. Ta rogatka jest tak skonstruowana, że możemy ją wyłamać. Nic to nas nie kosztuje, a uratujemy swoje życie, uratujemy życie innych. Nikt nas nie oskarży i nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji.
15 na godzinę.
Na pewno w czasie weekendu znajdą Państwo chwilę czasu, żeby zajrzeć do prasy motoryzacyjnej. I właśnie ja mam przed sobą najstarszy tygodnik motoryzacyjny w Polsce, czyli Motor. No i coś dla Państwa, mogą Państwo sprawdzić swoje wiadomości. Pytania dotyczące zasad udzielania pierwszeństwa. Sprawdź, czy wiesz, w jakich sytuacjach należy obowiązkowo przepuścić inny samochód, tramwaj, pieszego lub rowerzystę. Chcą Państwo sprawdzić, proszę bardzo, czy trzeba stosować się do znaku ustąp pierwszeństwa, który jest ustawiony za sygnalizatorem. Jest odpowiedź A, nie, B, tak, C, tak, jeśli nie działa sygnalizacja świetlna. Oczywiście odpowiedź będzie C. Jeśli znak i sygnalizator występują w ramach tego samego skrzyżowania, nadrzędna jest sygnalizacja świetlna. Czy znasz te przepisy? To w Motorze. I również drugi tygodnik motoryzacyjny, czyli Autoświat. Na razie oczywiście mrozów wielkich nie ma, ale gdy zima w końcu zaatakuje, to lepiej się oczywiście przygotować na te okoliczności, porządnie przygotowując listę potrzebnych rzeczy. I takie listy właśnie w tygodniku Państwa znajdą. Skrobaczka uratowała już niejednego kierowcę w mroźny poranek. Są różne listy. Na przykład lista dla mniej zaawansowanych, tych, którzy jeżdżą dalej niż do sklepu, za rogiem. Odmrażasz do zamków, rękawice robocze, linka holownicza, latarka, zimowy płyn. A ci, którzy mają jakieś przed sobą zimowe eskapady, a niedługo ferie, być może będą Państwo wyjeżdżać w góry, no to chociażby mata ochronna na szybę, zapałki, zapalniczka, prowiant, czekolada, koc, woda do picia, ciemne okulary, łańcuchy. Takie rzeczy przydadzą się. Nawet jeśli staniemy gdzieś w korku, to takie zimowe niezbędniki to Autoświat, tygodnik motoryzacyjny.
15 na godzinę.
I obiecałem Państwu jeszcze kilka ciekawostek takich motoryzacyjnych. Zacznijmy od trochę takich statystycznych danych. W Gorzowie już prawie tyle samo pojazdów, co mieszkańców, informuje magistrat. Pod koniec ubiegłego roku zarejestrowano 112 262 pojazdy. Przypomnę, w Gorzowie. 14 pojazdów ma napęd elektryczny. Najstarszym pojazdem poruszającym się po gorzowskich ulicach jest motocykl NSU 201 wyprodukowany, czytam dokładnie, w 1938 roku. Wydział Komunikacji Gorzowskiego Magistratu wydał w ubiegłym roku 1407 praw jazdy i 20 pozwoleń do kierowania tramwajem, bo niebawem tramwaje wrócą na gorzowskie ulice. Oczywiście za nami już pierwsza dekada stycznia, o czym często przypominamy, i jeśli chodzi o pijanych zatrzymanych przez lubuskich policjantów, aż 50. No i kilka takich przykładów, chociażby rekordzista alkoholowy, 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 44-letni kierowca Renault zatrzymany na trasie S3 przez świebodzińskich funkcjonariuszy. Jest to już jego drugie zatrzymanie pod wpływem alkoholu w ciągu 2 miesięcy, a poprzednim razem miał ponad 3 promile alkoholu. Kierujący, jak się okazuje, ma również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. 61-letni kierowca Volkswagena, który przekroczył dopuszczalną prędkość, został zatrzymany do kontroli przez policjantów gorzowskiej drogówki. Okazało się, że mężczyzna jest pijany, miał ponad promil alkoholu i nie miał jeszcze uprawnień do kierowania. Po odbiór swojego pojazdu wezwał 60-letniego kolegę, który, jak się okazało, był poszukiwany przez policję. A nowosolska drogówka zatrzymała w pościgu 36-letniego motocyklistę, który nie zatrzymał się, miał 1,5 promila alkoholu i jeszcze, żeby było ciekawiej, jechał w ogóle bez obowiązkowego hełmu ochronnego. Tyle z kroniki policyjnej. Dobrej drogi Państwu życzymy. Mówię to w imieniu Huberta Pietrońskiego i swoim własnym Zbigniewa Szczyka.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.